sygnał. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Tym pozdrowieniem pragniemy przywitać wszystkich słuchających teraz Radio Maryja. Rozpoczynamy młodzieżową audycję Czas Wzrastania. Zapraszamy do wspólnych refleksji. Zanim jednak zaprezentujemy dzisiejszy temat, proponujemy wsłuchać się w treści pieśni Bogu Rodzicy. Myślę, że ta piękna modlitwa wprowadziła nas w odpowiedni nastrój zadumy. Czas powiedzieć, jaki jest dzisiaj temat. Chcemy się dzisiaj zająć takim tematem. Czas młodości, czas poszukiwań. Propozycje kultury w nurcie nauczania Jana Pawła II. Chciałabym również powitać wszystkich obecnych w studio. Zapoznajmy się, z kim dzisiaj będziemy rozmawiać i zastanawiać się nad tymi tematami. Chciałabym powitać obecnych z młodzieżowych kół przyjaciół Radia Maryja. Są z nami przedstawiciele warszawskiego koła Edwin Truksa.
Tak, miło mi powitać was wszystkich przed radiem. Chciałbym się przedstawić. Edwin Truksa z Warszawy. Jestem absolwentem filozofii na UKSW, czyli Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Krzysztof Zagadło.
Szczęść Boże, ja studiuję fizykę, specjalność optoelektronika, obecnie na czwartym roku jestem studiów.
Bogumiła Lewandowska.
Szczęść Boże, ja jestem studentką języka francuskiego.
Daniel Grzesik.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Nazywam się Daniel, jestem studentem ostatniego roku Politechniki Łódzkiej.
No powinnam nadmienić, że Bogusia jest przedstawicielką koła z Gdańska, natomiast Edwin oraz ja, czyli Gabrysia Binkowska, jesteśmy przedstawicielami koła łódzkiego. Są dzisiaj również z nami specjalni goście. Jest z nami Krzysztof Zagadło. Krzysztof Woźniak.
Tak, witam serdecznie.
Oraz Szymon Szewczyk.
Dobry wieczór.
Szymon jest studentem Akademii Muzycznej w Łodzi. Oraz, co jest specjalną niespodzianką dzisiejszego programu, naszym gościem specjalnym jest pan Michał Kulenty.
Szczęść Boże wszystkim.
Jest pedagogiem, kompozytorem, artystą. Będziemy dzisiaj mieli również okazję posłuchać jego kompozycji oraz poezji. Aby dobrze, znaczy naszą inspiracją dzisiaj, do dzisiejszej audycji były słowa Ojca Świętego Jana Pawła II. Zatem chciałabym, abyśmy teraz uważnie wsłuchali się, co o kulturze do nas, młodych, mówił Jan Paweł II.
Dobrze, moi drodzy, przyjmuję zamówienie społeczne. Widać, że się rozumiemy od pierwszego słowa. Skoro jestem w tym kraju, trzeba mówić językiem tego kraju. Tak jest, przyjmuję zamówienie społeczne i pragnę powiedzieć wam krótko na temat, o którym w Gnieźnie musi się powiedzieć, na temat Bogu Rodzicy. Przed tym parę słów na temat autora. Wiadomo, autor jest nieznany. Tradycja przypisuje pochodzenie Bogu Rodzicy, świętemu Wojciechowi. Więc na temat świętego Wojciecha. Ale nie chcę mówić nic od siebie. Tutaj poprzednik naszego umiłowanego prymasa, kardynał August Hlund, kiedyś w związku z uroczystością świętego Wojciecha w latach między pierwszą a drugą wojną światową, nie pamiętam dokładnie w którym, odwiedzał Pragę i w czasie uroczystego zebrania, zaproszony na podium, powiedział tylko jedno zdanie. Kiedy nadejdą owe Pentecostes slave, zielone świątki Słowian. Myślę, że to, co tutaj dzisiaj przeżywamy, jest jakimś echem słów tego wielkiego prymasa Polski niepodległej, Polski dwudziestolecia, Polski okupacyjnej. Przytaczam z czcią dla tego, kto te słowa wypowiedział, a zarazem dla tego, kto jest autorem, jeżeli nie Bogu Rodzicy, to przynajmniej inspiracji, z której wzięła ona początek. Moi drodzy, Bogu Rodzica jest najstarszym pomnikiem polskiej literatury. Historia literatury pozwala nam ustalić najstarsze zapisy tej wspaniałej pieśni orędzia na wiek XV. Mówię pieśni orędzia, ponieważ Bogu Rodzica jest nie tylko pieśnią, jest równocześnie wyznaniem wiary, jest polskim symbolem, polskim credo, jest katechezą, jest nawet dokumentem chrześcijańskiego wychowania. Główne prawdy wiary i zasady moralności weszły w nią. Nie jest tylko zabytkiem, jest dokumentem życia. Jakub Wujek, który pochodził z wielkopolskiego Wągrowca, najstarszy polski biblista, tłumacz pisma, nazywał Bogu Rodzicę katechizmem polskim. Śpiewamy ją zawsze z głębokim przejęciem, z uniesieniem, pamiętając, że śpiewano ją w momentach uroczystych i decydujących, a czytamy ją z wielkim wzruszeniem. Trudno inaczej czytać te prastare wersety, jeśli się pomyśli, że wychowywały się na nich pokolenia naszych praojców. Bóg Rodzica jest nie tylko zabytkiem kultury. Ona dała kulturze polskiej podstawowy, pierwotny zrąb. Czym jest kultura? Kultura jest wyrazem człowieka, jest potwierdzeniem człowieczeństwa. Człowiek ją tworzy i człowiek przez nią tworzy siebie. Tworzy siebie wewnętrznym wysiłkiem ducha, myśli, woli, serca. I równocześnie człowiek tworzy kulturę we wspólnocie z innymi. Kultura jest wyrazem międzyludzkiej komunikacji, współmyślenia i współdziałania ludzi. Powstaje ona na służbie wspólnego dobra i staje się podstawowym dobrem ludzkich wspólnot. Kultura jest przede wszystkim dobrem wspólnym narodu. Kultura polska jest dobrem, na którym opiera się życie duchowe Polaków. Ona wyodrębnia nas jako naród. Ona stanowi o nas przez cały ciąg dziejów. Stanowi bardziej niż siła materialna. Bardziej nawet niż granice polityczne. Wiadomo, że naród polski przeszedł ciężką próbę utraty niepodległości, która trwała z górą 100 lat. A mimo to, pośród tej próby pozostał sobą. Pozostał duchowo niepodległy, ponieważ miał swoją kulturę.
Dziej boskiej do Polski, za Twoim przewodem złączym się z narodem.
Marsz, marsz Dąbrowski,
dziej boskiej do Polski, za Twoim przewodem złączym się z narodem.
Więcej jeszcze, moi kochani. Wiemy, że w okresie najtragiczniejszym, w stuleciu rozbiorów, naród polski tę swoją kulturę ogromnie jeszcze ubogacił i pogłębił. Bo tylko tworząc kulturę, można ją zachować. Kultura polska od początku nosi bardzo wyraźne znamiona chrześcijańskie. To nie przypadek, że pierwszym zabytkiem świadczącym o tej kulturze jest Bogu Rodzica. Chrzest, który w ciągu całego milenium przyjmowały pokolenia naszych rodaków, nie tylko wprowadzał ich w tajemnicę śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, nie tylko czynił dziećmi Bożymi przez łaskę, ale znajdował stale bogaty rezonans w dziejach myśli, w twórczości artystycznej, w poezji, muzyce, dramacie, plastyce, malarstwie i rzeźbie. I tak jest do dzisiaj. Inspiracja chrześcijańska nie przestaje być głównym źródłem twórczości polskich artystów. Kultura polska stale płynie szerokim nurtem natchnień mających swoje źródło w Ewangelii. To przyczynia się zarazem do gruntownie humanistycznego charakteru tej kultury. To czyni ją tak głęboko, tak autentycznie ludzką. Albowiem, jak pisze Mickiewicz w Księgach Pielgrzymstwa Polskiego, cywilizacja prawdziwie godna człowieka musi być chrześcijańska. tym razem bardzo wam dziękuję za te oklaski w imieniu Mickiewicza. W dziejach kultury polskiej odzwierciedla się dusza narodu. Żyją w nich jego dzieje. Jest ona nieustającą szkołą rzetelnego i uczciwego patriotyzmu. Właśnie dlatego też umie stawiać wymagania, umie podtrzymywać ideały, bez których trudno człowiekowi uwierzyć w swoją godność i siebie samego wychować. Moi drodzy, te słowa mówi do was człowiek, który swoją duchową formację zawdzięcza od początku polskiej kulturze, polskiej literaturze, polskiej muzyce, plastyce, teatrowi, polskiej historii. Polskim tradycjom chrześcijańskim, polskim szkołom, polskim uniwersytetom. Mówiąc do was, młodych, w ten sposób, pragnę przede wszystkim spłacić dług, jaki zaciągnąłem wobec tego wspaniałego dziedzictwa ducha, jakie zaczęło się od Bogu rodzic. Równocześnie zaś pragnę dziś stanąć przed wami z tym dziedzictwem jako wspólnym dobrem wszystkich Polaków, a zarazem z wybitną cząstką europejskiej i ogólnoludzkiej kultury. I ten człowiek prosi was, pozostańcie wierni temu dziedzictwu. Uczyńcie je podstawą swojego wychowania. Uczyńcie je przedmiotem szlachetnej dumy. Przechowajcie to dziedzictwo. Pomnóżcie to dziedzictwo. Przekażcie je następnym pokoleniom. Przybądź Duchu Święty, ześlij z nieba wzięty światła Twego strumień. Przyjdź Ojcze ubogich, przyjdź Dawco łask drogich, przyjdź światłości sumień, światłości młodych polskich sumień, przyjdź. Przyjdź i umocnij w ich tę miłość, z której się kiedyś poczęła pierwsza polska pieśń Bogu Rodzica, orędzie wiary i godności człowieka.
Myślę, że w tym momencie już bardzo dużo treści usłyszeliśmy, tak głęboki, że da nam to bardzo dużo już do myślenia. Chciałabym, abyśmy teraz się skupili na temacie młodości. Skoro mamy, było to przemówienie do młodych, chciałabym, żebyśmy trochę zastanowili się nad tym, kim jesteśmy i w jaki sposób patrzył się właśnie na to Ojciec Święty. O przybliżenie tej problematyki poproszę Daniela.
Czas młodości jest czasem wielkim poszukiwań, czasem z szczególnym bogactwem. Jak zaznaczył Ojciec Święty w liście do młodych w 1985 roku, okres młodości jest czasem szczególnie intensywnego odkrywania ludzkiego ja i związanych z nim właściwości i uzdolnień. Stopniowo odsłania się przed wewnętrznym widzeniem rozwijającej się osobowości owa specyficzna, poniekąd niepowtarzalna i jedyna potencjalność konkretnego człowieczeństwa, którą wpisany jest jakby cały projekt przyszłego życia. Życie rysuje się jako realizacja owego projektu, jako samo urzeczywistnienie. Młodość to takim jest szczególnym darem, szczególnym bogactwem człowieka. Bogactwem odkrywania, a zarazem planowania, odpowiednich wyborów, przewidywania i podejmowania pierwszych własnych decyzji. które mają znaczenie dla przyszłości w wymiarze ściśle osobowym ludzkiej egzystencji. Modlitwa jest także bogactwem, które okazuje się w pytaniach na to, co mamy czynić, aby nasze życie posiadało pełną wartość i pełny sens. Jak Ojciec Święty właśnie wpisał w tym liście, pytania te stawiacie sobie w sposób czasem niecierpliwy, a równocześnie sami rozumiecie, że odpowiedź na nie nie może być pośpieszna ani powierzchowna. Musi posiadać właściwy ciężar gatunkowy. Chodzi tu przecież o odpowiedź, która dotyczy całego życia, która zamyka się w sobie całokształt ludzkiej egzystencji. Młodość jest czasem wzrastania również. Jak Jezus czynił postępy we wzrastaniu, w zasobach mądrości, w latach, w łasce u Boga, także i my powinniśmy tak wzrastać. Trzeba, aby ten czas młodości był czasem wzrastania, aby niosła za sobą stopniowa akumulację wszystkiego, co prawdziwe, co dobre i co piękne. Ogromne znaczenie posiada dlatego obcowanie ze światem widzialnym, na przykład z przyrodą. Życzę wam również, aby to wzrastanie, mówi Ojciec Święty Jan Paweł II, dokonywało się na drodze obcowania z dziełami człowieka, a bardziej jeszcze z samymi ludźmi. Ileż już tych dzieł, jakie w ciągu dziejów stworzyli ludzie. Jak wielkie ich bogactwo i różnorodność. Młodość zdaje się być szczególnie wrażliwe na prawdę, dobro i piękno zawarte w dziełach człowieka. Obcując z nimi na obszarze tylu różnych kultur, tylu sztuk i nauk, uczymy się prawdy o człowieku, prawdy, która zdolna jest ukształtować i pogłębić własne człowieczeństwo.
Teraz myślę, że w tym momencie, jeżeli to jest czas wzrastania i jeżeli my mamy obcować z dziełami, chciałabym zaproponować teraz wysłuchanie pierwszego utworu pana Michała Kulętego, abyśmy mogli jakoś tutaj poczuć, czym jest sztuka.
No to w tym przypadku to jest utwór klasyczny romantyzm z nowej płyty, która jest teraz w fazie produkcji. Nazywa się Klasyczny romantyzm, a płyta Przesłanie. Thank you.
fortepianie gra Marcin Masecki.
Jan Paweł II powiedział, że naród polski pozostał duchowo niepodległy. Mamy teraz jakąś biedę, ale dlatego pokolenia JP2, które jest tutaj w tym studio, tak ja to odczuwam, są dyskusje co do tego, jaka generacja może się tak nazywać, a ja bym chciał, żeby wszyscy się tak nazywali, we wszystkich grupach wiekowych. Przeczytam wam coś krótkiego. Bieda. Nasza droga jest wyboista, ciągle pod górę. Warto się czołgać, byle dojść do celu. Zwycięsko, choć z trudem, wejść aż na sam szczyt. Życie to tworzenie, a nie tylko śmierć, dzika walka o byt. Nasz los od nas zależy i niech tak zostanie na wieki. Jakie to piękne, gdy można zostawić pierwsze ślady na dziewiczym śniegu. Zaufaj miłości, ona wyraża się nie tylko w pamięci. Leczy rany i głupotę leczy. Tylko miłość jest ponad wszelkie podziały, zawsze zwycięska. Ona pomoże duszom zbłąkanym, jak we mszy świętej, podnieść się w górę z duchowej nędzy, w górę serca.
No cóż, tak głębokie słowa. Na saksofonie również grał pan Michał Kulenty. Tak samo również te poezje jego autorstwa. Chcielibyśmy teraz przejść do takiego tematu. Po prostu powiedzieć teraz o kulturze. Czym jest kultura? Ponieważ my przejmujemy kulturę od rodziców. Najpierw oni nam ją ukazują, przekazują, kształtują nas, wychowują nas, a później my mamy nauczyć się karmić najlepszymi owocami kultury, świadomie i odpowiedzialnie czynić kulturę podstawą swego wychowania. Czym jest więc ta kultura?
Właściwie to można byłoby wiele takich ujęć podać. Jest to, tak jak Gabrysiu powiedziałaś, całokształt historycznie ujęta praca właściwie wszystkich naszych przodków. My musimy dbać o to, bo to właściwie wszystko, czym jesteśmy. To tak jak po przystąpieniu do Unii Europejskiej Polacy zaczęli czuć się bardziej Polakami. Młodzi Polacy, którzy jeżdżą na zachód, bardziej się czują Polakami niż wcześniej. Kultura to taki całokształt materialnego i duchowego dorobku ludzkości, gromadzony i utrwalany, wzbogacany przez te wszystkie wieki. Ale z drugiej strony kultura to wyraz człowieka, kim ja jestem, kim my jesteśmy jako społeczność, społeczeństwo, poszczególne narody i poszczególne regiony na mapie Ziemi. Tworzymy, tak jak Jan Paweł II powiedział, przez wolę ducha. Podstawowe, co odróżnia na przykład kulturę od subkultur, jest to, że między kulturami następuje komunikacja. Między subkulturami niestety nie. One się oddzielają po to, żeby żyć swoim życiem. Kultura jest bardzo humanistyczna, ponieważ ona mówi o wszystkich dziełach człowieka. Jest w niej bardzo dużo dobra, to jest cała tradycja i tak jak kultura na przykład, można powiedzieć, odróżnia nas, Europejczyków, od przedstawicieli innych kontynentów. Musimy pamiętać wtedy, kim po prostu jesteśmy, skąd pochodzimy. Pamiętać o naszych przodkach, o naszych rodzicach.
Edwinie, ale nie znaczy to, że po prostu kultura należy tylko do nas i my jesteśmy władcami tej kultury. Po prostu chyba chciałeś powiedzieć, przynajmniej jeżeli, popraw mnie, jeżeli to źle zrozumiałam, każdy z narodów ma swoją kulturę i tymi kulturami się jakoś różnimy, tak?
Tak, komunikować się musimy. Tutaj potrzebna jest tolerancja, żebyśmy potrafili zrozumieć inne kultury, innych ludzi, przedstawicieli po prostu nawet innych państw, którzy pochodzą z innych regionów. To jest nam właściwie tak na co dzień, teraz, kiedy świat zrobił się bardzo mały, to bardzo potrzebne. Kultura jest też, na przykład jak mówimy o kimś, że jest kulturalnym człowiekiem, to mówimy, że po prostu jest to osoba, która reprezentuje sobą jakiś poziom. Jest na jakimś poziomie, albo ma wykształcenie uniwersyteckie, albo się dobrze umie zachować, albo odpowiednio się wyraża. To też jest kultura. To też jest to, co mówi o naszej wartości, o naszej takiej jakości, że my staramy się być dobrymi ludźmi, o czym właściwie też mamy pamiętać. To tak jakby byśmy źle się zachowując, źle postępując, zapomnieli o tym, że zostaliśmy stworzeni na obraz Boga, jak i wszystkie inne rośliny, zwierzęta, jak wszystko, cała ziemia i wszystko. Musimy właśnie taką kulturę reprezentować, taki poziom kultury, żebyśmy nawet umieli dbać o nasze środowisko wokoło, ale być tak naprawdę sobą reprezentantem. Każdy z nas musi być reprezentantem naszej kultury. I my jesteśmy lepsi, tym po prostu nasza kultura jest lepsza. Przecież kultura wtedy to jest dobro, to jest piękno. Jeśli idziemy do Muzeum Narodowego oglądać dzieła artystów na całej przestrzeni wieków od starożytności, to podziwiamy to całe piękno, które stworzyły ludzkie dłonie, które stworzyła właśnie ta siła, ta chęć zmieniania rzeczywistości, natury, ta siła dążenia do zapanowania nad naturą. Jest to chęć podporządkowania sobie ziemi i tego, co nam Bóg dał.
Tak, właśnie tak jak w Księdze Rodzaju powiedział Pan Bóg do Adama i do Ewy, czyńcie sobie ziemię poddaną. I to jest takie pierwsze tak jakby wezwanie do kultury, że pierwsze zadanie, że człowiek właśnie odpowiada za kulturę, że to jest właśnie jego, to jest mu właśnie zadane.
I wtedy kultura to jest związana od, właściwie pochodzi od roli, z łaciny kultura. Popłód wyhodowany nawet po wymyślenie maczugi czy innych narzędzi, z których korzystamy na co dzień. Przedmiotem naszej kultury, nie wiem, ja bym mógł nawet powiedzieć, że uznamy wszystko, z czego korzystamy na co dzień. Gdyby nie nasza kultura, nie chęć rozwijania się, zdobywania, to przecież nie korzystalibyśmy z komunikacji miejskiej, nie mielibyśmy takich prostych rzeczy na co dzień. Od, powiedzmy, przemieniania wnętrza jaskini aż po wieżowce, od pierwszych klanów po państwowość. Pamiętać też należy, że tak jak subkultura jest ucieczką od kultury, od naszej tradycji, od tego, co my mamy, o co mamy dbać i co reprezentować, to człowiek czasami tworzy kulturę, ale jest to jakby jego ucieczka. Chce zapomnieć, że jest człowiekiem, ucieka w internet, ucieka w telewizję, tworzy taki jakby sztuczny świat, który niby ma mu nie mówić, że on jest człowiekiem. Będzie zawsze piękny, zawsze młody, zawsze sprawny. Musimy pamiętać, że otacza nas przyroda, która też jest darem od Boga i o co też mamy dbać. To całe dziedzictwo i także przodków, to jest to wszystko, co mamy. Pamiętajmy też, że podstawową taką wartością to jest szacunek, kochanie się. Powinniśmy się miłować i dbać o siebie. Każdy o innych powinien dbać i myśleć. To też jest kultura.
Wiesz, Edwinie, tak słucham ciebie i tak się zastanawiam. Wygląda na to, że kultura to jest wszystko to, co najwspanialsze, a mi się tak zaczyna wydawać, czy są jakieś elementy w kulturze, które są... No wydaje mi się, że jednak są elementy w kulturze, które są niewłaściwe i one też należą do kultury. I no, w tym momencie tak zastanawiam się, czy można to nazwać jakimiś zagrożeniami kultury. No już trochę o tym powiedziałeś. W tym momencie przywołuję myśli Krzysia, który zajął się na dzisiaj trochę problematyką zagrożeń kultury, bo wydaje mi się, że są takie zjawiska w kulturze, które no, nie są pozytywne.
Tak, ja właśnie takie znalazłem parę takich zagrożeń dla kultury. Przede wszystkim wymieniłbym tu źle zdefiniowane pojęcie kultura. Często ono jest jakoś, albo jest takim pojęciem może trochę abstrakcyjnym, albo jest trochę w złym znaczeniu, to znaczy po prostu ludzie źle rozumieją kulturę. Tutaj jako przykład bym podał, na przykład w Warszawie jest sieć galerii, które no w rzeczywistości z kulturą i sztuką niewiele mają wspólnego. No ale sama ta nazwa tak jakby podnosi rangę tego, a to po prostu jest takie zwykłe centrum handlowe o nazwie galeria i właśnie ludziom się wydaje, a idę do galerii, no ale tak naprawdę to właśnie niewiele to ma wspólnego z kulturą. Myślę, że zagrożeniem jest też brak autorytetów dla młodych ludzi lub też autorytety niestety nie takie, które by zachęcały właśnie do kultury. Zagrożeniem jest na przykład schlebianie gustom młodzieży z byle powodu i wbijanie w pychę. No, chyba tutaj też nie muszę za bardzo tego komentować. Myślę, że też wszechobecność subkultur. Właśnie subkultury to jest takie, czy pseudokultury, one są taką konkurencją dla kultury. Młodzi ludzie właśnie mają w sobie, młodość ma to do siebie, że dużo energii ludzie młodzi mają w sobie. Jeżeli tej energii nie wykorzystają konstruktywnie, to no właśnie destruktywnie tą energię wykorzystają. Myślę, że można też powiedzieć, że brak czasu, z tym, że tutaj nie chciałbym tutaj mylić tego ze złym rozplanowaniem czasu. Często jest tak, że po prostu naprawdę młodzi ludzie mają bardzo dużo zajęć przez cały tydzień i nie są praca, nauka, nie są w stanie po prostu ani trochę znaleźć jakiegoś czasu na taką refleksję właśnie nad kulturą. Myślę, że też z tym związany jest bardzo ściśle konsumpcjonizm, że człowiek młody nastawiony jest wyłącznie na odbiór, natomiast no, sam z siebie nic nie daje. Też wymieniłbym tutaj brak zainteresowania kulturą przez media. Często jest to temat przemilczany lub też przedstawiany właśnie w niewłaściwym świetle. Myślę, że tutaj też można tak do kultury właśnie takiej telewizyjnej zaliczyć teleturnieje. No i tutaj taki przykład właśnie niedawno w jednej z gazet przeczytałem: nowa propozycja teleturnieju, tytuł: teleturniej, kto odpowie durniej. No i tam taki przykład, że pytanie jest jak nazwa potwora, a odpowiedź kangur i wszyscy się śmieją. No więc taki już maksymalnie niski poziom. Wymieniłbym też bardzo taki silny lobbing medialny dla antykultury. I tutaj bym wymienił też promowanie szeroko rozumianej prowokacji. Teraz jest taka właśnie moda na prowokacje i im jakaś wystawa bardziej szokuje, tym lepiej. Taka właśnie jest teraz moda na szokowanie i wtedy tym większy rozgłos uzyskuje w mediach. No i też powiedziałbym, że zagrożeniem dla kultury są coraz takie mniejsze wymagania społeczeństwa. Tutaj takie właśnie porównanie mam, jak nieraz widzę w telewizji jakieś kabarety takie współczesne i porównam z kabaretami sprzed 30 lat, kiedy naprawdę poziom tych kabaretów był bardzo wysoki, a teraz jak tego posłucham, to jest żenada. Czasami się dziwię, dlaczego ci ludzie się śmieją na przykład i biją brawo. Dla mnie to jest niezrozumiałe, czy to naprawdę ich śmieszy, czy to... Dla mnie jest to właśnie niezrozumiałe.
Chciałbym może jeszcze dodać, żebyśmy pamiętali, tak jak tutaj Krzysztof wytknął, minusy. Tak jak, że spędzanie czasu przed telewizorem bądź przed komputerem odciąga nas od innych. Pamiętajmy, że obcując z innymi, uczymy się też tego, jacy my jesteśmy i jacy są inni. Uczymy się żyć. Żyjemy w społeczeństwie i musimy w nim egzystować i być razem. Pamiętajmy, że kultura to nie tylko odwiedzanie muzeów, ale życie na co dzień, nasze zachowanie. Wtedy jak na przykład my rozwijamy się, chcemy uczyć się dalej, to wzrastamy. Tak jak Jan Paweł II powiedział, musimy wzrastać w prawdzie, doceniać to, co mamy i dbać o to. Pamiętać należy też, że czym innym jest kariera, a powołanie. Powołanie jest w zgodzie z nami, a kariera to takiego chęć, to prędzej jakby za Edytą Stein podać, jest to takie wybieranie drogi w życiu w niezgodzie z nami. Jest to, kariera jest wtedy takim czasami na siłę, robieniem czegoś na siłę, że my chcemy tego i już. A Pan Bóg daje nam czasami różne rzeczy, różne talenty. Pamiętajmy, że mamy powołanie, że musimy iść też w zgodzie takim ze sobą, właśnie w zgodzie z prawdą. Żyjąc z innymi, ucząc się, wzrastając w wartościach chrześcijańskich, poznajemy to, kim my jesteśmy i co jest dla nas naprawdę w życiu ważne.
Wydaje mi się, że w tym momencie jakby chciałabym też zwrócić uwagę na to, czy, bo kultura nie jedno ma imię. Dotyczy również zarówno tych, którzy tworzą kulturę, tych jakichś szczytów kultury, tych owoców takich najwyższych kultury, ale przecież właśnie kultura każdego człowieka właściwie dotyczy i to każdego człowieka na takim poziomie, na jakim akurat on może egzystować. Czyli jeżeli ktoś, załóżmy, no nie zajmuje się w sposób zawodowy, czyli właśnie nie jest jego powołaniem akurat, nie wiem, bycie muzykiem, czy plastykiem, czy filozofem, to w każdym momencie swojego bytowania może również dbać o kulturę. Kulturę słowa, kulturę ubioru, to wszystko jest w kulturze. Myślę, że teraz moglibyśmy posłuchać kolejnego utworu oraz poetyckiego oraz muzycznego. Zapraszamy.
Zapomnienie. Prawda jest jedna. Wybór jest prosty. Nie mamy wyboru. Miłość jest ponad wszystko. Leczy, prowadzi, uświęca. Zapominamy. Piękno jest, albo go nie ma. Szukamy śmiesznych ideologii, a piękno siedzi sobie cichutko na polu. Nie potrzebuje idei. Ono po prostu jest. Potrzebujemy świętości. Świętość jest dziecinnie prosta. Wystarczy sięgnąć ręką. Błądzimy, szukamy własnej drogi. Nie ma w nas pokory, poświęcenia. Proste prawdy wiary zapominamy. Bóg jest miłością. On nie zapomina. My z Boga, dzieci Boże, wybieramy. A jedna jest prawda. Nie mamy wyboru.
Chciałabym chcielibyśmy również może tak wskazać, co w tej kulturze jest najpiękniejsze, najważniejsze, najwyższe. Owocami kultury są dzieła myśli ludzkiej. Właśnie myśliciele, filozofowie, ci, którzy jakoś budują te podwaliny kultury. Myślę, że właśnie oni zajmują się jakoś tymi szczytami. Oni, jak również muzycy, jak również ci, którzy zajmują się właśnie sztukami, takimi jak architektura, plastyka. No dzisiaj te nurty jakoś bardzo się pomnożyły. Może trudno się dzisiaj odnaleźć jakoś, co tutaj będzie najważniejsze, co jest jakby, jak w dzisiejszych czasach mamy za tym iść. Kiedyś to było właściwie wiadomo, bo jeszcze paręset lat temu, taki był ustrój społeczny, to właściwie kultura bardzo się wiąże z ustrojem. Kiedy wiadomo było, że król jest na przykład mecenasem sztuki, no to wtedy wiadomo było, że ta sztuka, którą król sponsoruje, to jest właśnie taka sztuka najwyższych lotów. Chcielibyśmy również dzisiaj zapytać się o takie bliższe szczegóły tego, jak to jest być w ogóle dzisiaj artystą? W jaki sposób dzisiaj można doświadczać tego piękna, które jest w sztuce? I to pytanie myślę, że skierujemy do pana Michała Kulętego.
To doświadczanie jest związane z każdym człowiekiem, bo każdy człowiek ma swój kontakt ze sztuką, swój kontakt z Panem Bogiem, z narodem, z rodziną. Czyli jeżeli używamy lunety, to spoglądamy w niebo. Jeżeli używamy mikroskopu, spoglądamy w to, tę nieskończoność tego mikrokosmosu. Ale to jest sytuacja odniesienia człowieka w tym wszystkim. W związku z czym każdy człowiek ma inne linie papilarne i zupełnie jest inną osobowością. Więc każdy człowiek ma prawo przeżywać to na swój sposób. I kultura, która jest wytworem wszelkiej działalności ludzkiej, to nie jest tylko to, że artysta w jakimś sensie jest takim rzemieślnikiem, który tworzy produkty, które ktoś sprzedaje, jak to jest dzisiaj. Mamy tak zwaną kulturę sprzedajną, bo to jest show business, to się pokazuje, to jest towar, który jest wystawiany na licytacji. A więc należałoby spytać, jak to jest w procesie twórczym? Ja tak precyzuję to pytanie. Jak on cieszy, bądź też jest miły sercu, albo jest wielką udręką? A jak to jest z rzeczywistością, jak ta przez nas wytworzona, to wytworzone dobro, jakim jest jakaś sztuka. Mówię tutaj o dziełach malarskich, rzeźbiarskich czy innych. Muzyka jest jednym tylko z tutaj takich paciorków tego różańca. Wedle słów Ojca Świętego w swoim liście do artystów, który bardzo poważnie, poważne brzemię wręcz nakłada na każdego artystę, który powinien być niejako twórcą, który tworzy dobra duchowe dla całego świata i to powinien mieć na uwadze. Więc jak to jest w przypadku? Ja powiem prosto. Ja odróżniam twórców jako tych, którzy tworzą dlatego, że muszą i nie mają do tego żadnej ideologii. Na pytanie dlaczego odpowiadają, bo muszą. Koniec.
Czyli co, dla
zarobku? To mi się najbardziej podoba.
Aha,
bo mają taki wewnętrzny imperatyw.
Z powołania.
Tak. Potrzebują tego, jest to dla nich potrzebne. I to jest uczciwe postawienie sprawy. Bardzo często ci, którzy mają jakieś niesłychane manifesty, ideologie do tego dorabiają, to jest to nieprawda. A najbardziej drażnią mnie i najmniej cenię artystów, którzy piszą po to, żeby wykonywać zawód artysty. Czyli wykonują, stwarzają dzieła sztuki, żeby zarabiać. I to jest jedyną motywacją ich działania. Znaczy kompozytor, który zaczyna pisać tylko na zamówienia i wtedy ma natchnienie, przestaje być w takim dla mnie zakresie naprawdę wielkim kompozytorem. I tu jest ten problem, bo już słyszę teraz coś, co środowisko muzyczne powie. A co na to wielkie dzieła Mozarta, który tworzył głównie na zamówienia i tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ktoś przyszedł i potrząsnął kiesą, bo tak było w rzeczywistości. To nic nie znaczy, to był jeden z większych geniuszy i akurat to było tak, że on pisał tak czy inaczej, a te zamówienia to było tylko taki wentyl, którym on mógł w danym momencie coś usłyszeć, bo z muzyką to jest w ten sposób, że jeżeli jest zamówienie, to później to dzieło będzie usłyszane, bo orkiestra bądź też zespół wykona to dzieło. W dzisiejszych czasach jeszcze jest następna sprawa, trzeba to nagrać. To kosztuje, prawda? Trzeba to wydać, to kosztuje, trzeba to promować, to kosztuje, więc sztuka w dzisiejszych czasach zderza się z rynkiem i staje się towarem. Mnie osobiście to strasznie męczy, drażni i dlatego sytuacja artysty w dzisiejszym świecie to jest ciągłe balansowanie na tej cienkiej granicy pomiędzy sprzedawaniem swojej sztuki, a byciem artystą tylko dlatego, że chciałoby się stworzyć coś, co Panu Bogu jest miłe.
No, czyli rozumiem, że komercja w jakiś sposób zabija ducha sztuki. Tak, tak to należałoby rozumieć.
Jeżeli jest ogromny talent twórcy, tak jak było w przypadku Mozarta, a oczywiście w kółko wszyscy mówią o naszym Mozarcie, bo wielu kompozytorów tak pisało. Na przykład Jan Sebastian Bach pisał regularnie po prostu co ileś dni powstawało kolejne dzieło. Każde było wspaniałe i wspaniałe. I coraz lepsze i wspaniałe. Dlatego to nie jest jedyny przykład takiego twórcy, który potrafił siłą rzeczy tworzyć. Ale teraz pytanie, dlaczego tak się stało? Bo on właśnie miał taki kategoryczny imperatyw, że się tak brzydko wyrażę. To znaczy, że to coś go pchało do tego. I jedni do tego dorabiają taką ideologię, inną. Ja na przykład nie dorabiam. Ja twierdzę, że po prostu muszę.
No właśnie, mamy teraz rok mozartowski, akurat został Mozart przywołany. Ja bym się tutaj zwróciła znowu do Krzysia, że on coś tutaj ma ciekawego dla nas do zaprezentowania. Chcielibyśmy posłuchać, co to będzie.
Tak, wszyscy oczywiście bardzo lubimy sondaże i ankiety.
W dzisiejszych czasach.
W związku z tym chciałbym właśnie przedstawić ankietę, która została przeprowadzona na 67 osobach w wieku od 15 do 25 lat. W dniach 13-25 września. Jak ten przedział właśnie wiekowy wskazuje, no to tutaj łapali się licealiści i studenci. Studenci to głównie z mojego wydziału, oczywiście tam też nieliczne wyjątki spoza mojej uczelni. Natomiast właśnie jeśli chodzi o licealistów, tutaj bardzo bym chciał przy okazji podziękować i pozdrowić Magdę, dzięki której mogłem przeprowadzić też właśnie tą ankietę w liceum. Właśnie ta ankieta traktuje bardzo wąski dział kultury i sztuki, konkretnie muzykę poważną i tutaj środek ciężkości jest położony na opery. Pierwsze pytanie, jakie zadaję, to jest pytanie, czy lubisz muzykę poważną? No i tutaj 59% młodych odpowiada, że tak, natomiast 31% odpowiada, że nie. Z kolei co dziesiąty młody Polak mówi, że nie ma zdania na ten temat. Drugie pytanie, jakie zadałem, takie pytanie właśnie może tylko dla takich koneserów. Czy potrafisz z głowy wymienić trzy opery Mozarta? No i tutaj zaledwie 6% potrafiło wymienić. Zdaję sobie sprawę oczywiście, że wśród tych 6% to byli głównie ci, którzy Mozarta właśnie lubią i słuchają, natomiast na pewno jest wśród tych, co nie potrafili, jest też sporo osób, które lubią muzykę poważną, natomiast akurat Mozarta nie słuchają. Takim kołem ratunkowym było tutaj trzecie pytanie, czy potrafisz wymienić z głowy dowolne trzy opery i tutaj już wynik jest znacznie lepszy, tak prawie pół na pół, 46% odpowiedziało, że potrafi wymienić trzy opery, natomiast 54% odpowiedziało, że nie. I tutaj zanim przejdę jeszcze do dalszych pytań, to właśnie chciałem powiedzieć, że taki mi się tutaj nasuwa wniosek, że często ludzie na pytanie, czy lubisz muzykę poważną, mówią tak lub nie, natomiast za bardzo nie mają o niej pojęcia, co wykazują te następne pytania. I tutaj, jeżeli ktoś odpowiedział, że nie ma zdania, no to była to właściwie najbardziej trafna odpowiedź w tym przypadku, bo no nie ma zdania właśnie, bo zupełnie nie ma pojęcia o tej muzyce. Natomiast często ludzie tak pochopnie się wypowiadają, albo że nie lubią, albo na przykład lubią, ale to tak po prostu dodaje im tak jakby, że prawda, lubię muzykę poważną, no to prawda, jestem więcej wart. No i właśnie a propos tego, że często się czegoś nie lubi, jak się czegoś nie zna. Mógłbym też podać swój przykład. Nigdy właśnie mogłem powiedzieć kiedyś, że nie lubię muzyki Mozarta, bo zupełnie jej nie znałem. Natomiast obejrzałem film pod tytułem Amadeusz i no, ta muzyka bardzo mnie zachwyciła. Tak doszedłem do wniosku, że no, ten Mozart to naprawdę był geniusz. Podobnie mógłbym też powiedzieć, nigdy zupełnie nie doceniałem roli wkładu do kultury, jaką wnosi zespół pieśni i tańca Śląsk, aż do momentu, kiedy wybrałem się pierwszy raz na koncert z cyklu A to Polska właśnie i zobaczyłem ich na żywo i też po prostu wywarło to na mnie ogromne wrażenie i też wydaje mi się, że często jest tak, że jakiegoś na przykład utworu klasycznego się nie lubi, ale jak się na przykład go usłyszy jako ścieżkę dźwiękową do jakiegoś filmu, no to potem już następnym razem jak się to usłyszy, a no to już mi się podoba, prawda, bo to w tym i tym filmie była jakaś ścieżka dźwiękowa. Zadałem też młodym ludziom pytanie takie czysto właśnie statystyczne. Jak często słuchasz muzyki poważnej? No i tutaj też taka grupa koneserów, 4% odpowiedziało, że codziennie. Natomiast prawie 1/3 młodych odpowiedziała, że parę razy w miesiącu. Największą grupę, tutaj 38%, to osoby, które tak słuchają no, stosunkowo rzadko, bo parę razy do roku. 7% no to prawie w ogóle nie słucha, no bo to jest rzadziej niż raz do roku. Natomiast co piąty ankietowany odpowiedział, że w ogóle nie słucha.
Czyli w tym momencie można już jakoś zorientować się, że no myślę nawet też z naszych własnych doświadczeń, że ogólnie no nie ma jakiegoś takiego masowego, prawda, zainteresowania kulturą.
Tak, nie ma, ale z drugiej strony...
W tym momencie, jeszcze przepraszam cię Krzysiu, chciałam jakoś tak zwrócić uwagę na to, że no, jest to taki ukryty apel do wszystkich naszych kochanych słuchaczy, aby po prostu sami również interesowali się. No, mamy ten rok mozartowski, każdy na własną rękę, myślę, że teraz jakoś będzie miał więcej bodźców do tego, żeby poszukać, co to jest za muzyka. My dzisiaj nie będziemy prezentować, bo prezentujemy muzykę bardziej taką no, unikatową, bo bardzo rzadko spotykaną, dopiero co skomponowaną. Poprosimy teraz o kolejny fragment muzyczny.
Bić serce i sumienie.
śpiewa Ania Trybunia, zespół Trybunie Tutki. Moją kompozycję Niech serce bije z płyty Podniesienie. A teraz coś dla omamionych fikcją. Ważne wiedzieć, co nieważne jest. Co jest, a czego nie ma. Nie ma co martwić się. Tylko ważne ma sens. Reszta to głupota, marność, prostacki grzech. Trzeba wierzyć we wszystko, co ważne. I zawsze oddzielać ziarno od plew. Orać, laborać, siać zboże dobro i ufać. A zbiory? Nieważne. To już nie my, nie teraz, nie tutaj. Najważniejsze. Miłość zwycięży śmierć. Ważne jest tylko to, co wiecznie jest.
Tak, ta refleksja podsuwa nam jeszcze taką tutaj myśl, że sztuka może różnie na nas oddziaływać. W ogóle kultura może na nas różnie oddziaływać. Jeżeli kultura na nas oddziałuje negatywnie i nas omamia i prowadzi w złe rejony, to musimy również wiedzieć, że właśnie kultura może być również przewodniczką w tą dobrą stronę. I właśnie jest to jej powołaniem i rolą. O tym pisał Ojciec Święty w liście do artystów. I o tych myślach chciałabym poprosić Krzysia.
Tak, rzeczywiście. Prawdziwa sztuka prowadzi do Boga, co podkreślał Ojciec Święty Jan Paweł II, chociażby w sztuce Brat naszego Boga, gdzie postać spowiednika, spowiednik mówi bratu Albertowi, czyli Adamowi Chmielowskiemu: Pan Bóg po ojcowsku patrzy na twoją twórczość. Przecież ona do niego przybliża. Przecież usiłujesz szukać w niej chwały, jego chwały. Mamy podobny przykład na to, że w ogóle służba dobru, pięknu i prawdzie prowadzi do Boga. Tutaj nie tylko Adam Chmielowski, ale również Edyta Stein.
Tak, no na pewno sztuka może w człowieku pobudzić jakieś głębsze myśli, kiedy nas zachwyca, kiedy możemy jakoś bardziej głęboko pomyśleć o swoim życiu, zatrzymać się w tym pędzie, który nas dookoła jakoś dotyczy. Myślę, że również nie wolno nam tutaj jakoś też zapominać o tym, że w kulturze bardzo ważną rolę pełni słowo, pełni literatura. Czy Bogusiu, chciałabyś nam coś powiedzieć teraz na ten temat?
Jak najbardziej. Może jeszcze nawiążę do tej sztuki, ponieważ sztuka swoje początki ma już w paleolicie. A wydarzyło się to na południu Francji. Grota Lescaut, mam nadzieję, że wszyscy kojarzą, gdzie ściany tej groty ozdobione są portretami zwierząt myśliwych. Także człowiek już wtedy był częścią natury, prawda? I przez to wyrażał się w naturze również.
Ale ta sztuka go od tej natury właśnie odróżniała, że on już potrafił tworzyć tą kulturę.
Tak.
Taki wyróżnik, prawda?
Oczywiście. A jeszcze chciałam właśnie powiedzieć o literaturze, ponieważ tak jak jest literaturą we Francji i też również u nas, pierwszą inspiracją do literatury jest chrześcijaństwo. Prawda? Pierwsze teksty literackie we Francji opisywały życie świętych. Również w średniowieczu przedstawiano właśnie wzór chrześcijanina, rycerza w takich dziełach jak na przykład Pieśń o Rolandzie. Czyli jest to naprawdę Bóg naprawdę i dążenie do Boga było tym bodźcem, żeby zacząć pisać, prawda? I również tworzyć. Tutaj mam na myśli katedry gotyckie, mamy obraz w średniowieczu, prawda? Których strzeliste wieże miały wznosić myśli ku Bogu. Niestety, na przykład tak jak było we Francji, w oświeceniu, nastąpił odwrót od tej myśli religijnej, zanegowanie istnienia Boga przez filozofów francuskich, a apogeum była rewolucja francuska, gdzie dokonano zniszczenia wszystkiego, co było związane z religią katolicką. No i widzimy, jaki to miało skutek, prawda? Zanegowanie Boga wprowadziło w chaos.
No tak. również chaos bardzo często wprowadza masa słów, które są na przykład przez media emitowane i te słowa nas jakoś zalewają. Bardzo często tak, ja takie mam wrażenie, nie wiem, czy wy również. Myślę, że tutaj właśnie media pełnią bardzo dzisiaj, w dzisiejszych czasach, bardzo taką ważną rolę przekazu i doboru również tego, czym my mamy się zajmować. Chciałabym tutaj już zacząć powoli zmierzać ku naszej wspólnej rozmowie razem ze słuchaczami. Chciałabym tutaj dać taki bodziec do naszej dyskusji, po co jest nam kultura i jak my mamy ją poznać, pielęgnować i współtworzyć i czy dzisiaj się w niej, w tej kulturze młodzi raczej gubią, czy raczej odnajdują. Chciałabym tutaj w tym momencie zaprosić właśnie słuchaczy do dyskusji. Także włączamy nasze numery telefonów. Dla Polski Północnej to będzie 056 655 2355. To jest Polska Północna do Łodzi włącznie. Dla Polski Południowej 056 655 2356. A ojca Benedykta poprosiły o numery dla zagranicy. Aha, nie, dla zagranicy mamy
056,
też numer.
656-655-2333 lub 655-2366, oczywiście zagranicy kierunkowy 004856. I przyjmujemy pierwszy telefon. Halo, Radio Maryja?
Aha, no nie mamy telefonu. W każdym razie może poprosimy też o kolejny utwór muzyczny. Tutaj będzie to pewna niespodzianka. Jest to utwór młodej kompozytorki Małgorzaty Greiter. Ona właśnie gra na fortepianie, a śpiewać będzie Anna Mocarska. Jest to utwór pod tytułem Prośba o Wyspy Szczęśliwe. Może jeszcze tylko utwór do znanego wiersza Gałczyńskiego wykonywały studentki Akademii Muzycznej w Łodzi i właśnie również autorka tego była, jest Małgorzata Greiter, jest kompozytorką, a teraz już wiemy, że mamy na antenie jakiegoś słuchacza. Prosimy bardzo serdecznie, szczęść Boże, kogo witamy?
Proszę Pani, tutaj Krystyna Teresa z Warszawy.
Bardzo
ja
nam miło.
Chciałam zwrócić uwagę na taką rzecz, jak tekst Bogu Rodzicy. Już wielekroć miałam dzwonić do Radia Maryja, ale zawsze tak jakoś się składało, że nie. I dzisiaj jest dobra okazja. Chodzi mi o mylny zapis tekstu. A mianowicie, Bogu Rodzica, Dziewica, Bogiem sławiona Maria, u Twego Syna. Nie ma żadnego u. Jest, bo to będzie bez sensu. Proszę zobaczyć.
Pani Maria Teresa, tak?
Krystyna Teresa.
Krystyna Teresa. Pani Krystyno, ponieważ akurat dzisiaj był emitowany na początku tej audycji utwór Bogu Rodzica w wykonaniu zespołu artystycznego Śląsk, więc ja proponuję do nich zwrócić się z tą uwagą. My po prostu emitujemy nagrania, które są zarejestrowane przez konkretnych wykonawców. I wtedy z reguły to jest Bogu Rodzica w wykonaniu reprezentacyjnego zespołu Wojska Polskiego, w wykonaniu Śląsku, Mazowsza lub innych zespołów artystycznych. A jeżeli nie pamiętam, jak wykonywany jest ten utwór jako rozpoczęcie apelu jasnogórskiego.
Też tak samo.
No to proszę też również na Jasną Górę się zwrócić. My jesteśmy w tym momencie tymi, którzy emitują, a nie tworzą te utwory,
ja
prawda?
Rozumiem.
I
ja
dziękujemy rozumiem. Pani Krystyno Tereso, pozdrawiamy. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Dziękujemy bardzo serdecznie za głos. Oczywiście bardzo prosimy młodych o telefonowanie do naszej audycji. No jeszcze tylko kilka tych słów chciałam na temat tego, że w dzisiejszych czasach wydaje mi się, że bardzo mało wiemy na temat tego, że są młodzi, którzy zajmują się sztuką, zajmują się kulturą i zajmują się w taki sposób, że chcą poszukiwać prawdziwego piękna tej sztuki. Wydaje mi się to niesamowite i właściwie bardzo rzadko słyszalne. No jest to już jeden argument za tym, że jednak jest jakaś część młodzieży, która się tym zajmuje. Są w Polsce, nie wiem czy wiemy, są w Polsce szkoły artystyczne, ale teraz już myślę, że porozmawiamy o tym z kolejnym słuchaczem, którego witamy.
I bardzo... będzie Panem Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Wanda z Warszawy.
O, bardzo witamy Cię, Wandziu.
No, witam Was wszystkich. Chciałam powiedzieć o tym, bo chodzi o to, że młodzież, jak zachęcić młodzież, tak? Do
tak.
Muzyki poważnej.
Znaczy, no nie tylko do muzyki, w ogóle do zajmowania się problemem kultury.
No, najczęściej to organizowanie z młodzieżą jakichś właśnie warsztatów.
Aha,
różnych.
Tak.
Czyli na przykład teatr, warsztaty teatralne.
Mhm.
Na przykład zapisywanie małych dzieci, na przykład jak na przykład zapisałam teraz siostrę do szkoły muzycznej od małego,
no właśnie, początkowo. Trzeba wiedzieć, że takie szkoły są w Polsce, prawda?
Mhm. Są i dzieci bardzo chętnie chodzą do takich szkół.
Mhm. A Wandziu, mogę Ci zadać pytanie?
Proszę bardzo.
Powiedz mi, czy Ty miałaś takie zdarzenie w życiu, żeby Cię zachwyciło coś związanego ze sztuką i czy kulturą?
Tak. Poszłam na balet, było Romeo i Julia.
Aha.
I nie było żadnych słów w tym balecie. No, ja zrozumiałam wszystko dosłownie.
Aha.
Tak to było pokazane bez... to naprawdę była piękna sztuka, bo to było wszystko bez słów. I ludzie potrafili to pokazać. Gestami, tańcem.
No, pięknie. Bardzo
Ale nie tylko, ale na przykład śpiew na przykład Boccelliego. On jest to jest człowiek niewidomy. Ale tak pięknie śpiewa, jakby to wszystko czuł, to wszystko widział.
Śpiew płynący prosto z duszy. No, bardzo Ci dziękujemy, Wandzie, za Twój telefon. Życzymy Ci uznieślających kontaktów ze sztuką. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, dziękuję.
Dziękujemy również. akurat Wandzia trochę powiedziała o śpiewie, przypomina mi się teraz postać świętej Hildegardy. To była taka średniowieczna mistyczka, kontemplatyczka księi pewnego zakonu w Niemczech. No i ona o śpiewie, to też odsyłam, jeżeli ktoś ma ochotę poczytać, bardzo, bardzo rozlegle pisała na ten temat, w ogóle o teologii śpiewu. Czy mamy jeszcze kolejne telefony? Nie mamy telefonów. No cóż, myślę, że podyskutujemy troszeczkę na temat tego, czy młodzi odnajdują się w problemach sztuki, czy nie, czy się gubią.
Szczęść Boże.
O, szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Katarzyna z Warszawy. Witamy. Z Młodzieżowego Koła.
O, witamy Cię, Kasiu.
Też serdecznie pozdrawiam, zwłaszcza Ciebie, Gabrysiu.
Dziękuję.
Chciałam powiedzieć coś o kulturze i o tym, czy jest... Było pytanie, padło takie pytanie, czy jest potrzebna, czy nie. Ja miałam takie doświadczenie, że spędziłam w sumie razem 2 lata w Szkocji. I to, że... Przynajmniej częściowo. Ja nie mówię, że cało, ale bo oczywiście jest nasza kultura bardzo bogata, ale to, że swoją kulturę jakoś poznałam i też od tej muzycznej strony i od strony literatury, historii, to bardzo mi pomogło zachować swoją tożsamość, a jednocześnie myślę, że taką godność bycia Polakiem. I tam w Szkocji też ludzie mają takie, bardzo są przywiązani do historii i też do tego, że Polacy bardzo tam w czasie II wojny światowej zwłaszcza pomogli. Mhm. I też do tej kultury szkockiej też się bardzo przyczyniali. Także ja myślę, że kultura jest potrzebna i jest bardzo pożyteczna i bardzo dobrze ją znać. Mhm. Jak najlepiej i dążyć do tego, żeby jak najlepiej ją poznawać.
Tak. Ty, Kasiu, grasz na skrzypcach, tak. O ile dobrze pamiętam, tak?
Tak, tak.
Chciałam się ciebie zapytać, czy przeżywałaś jakieś takie doświadczenia właśnie związane z pięknem wykonywanej muzyki, kiedy ją poznawałaś?
Więc wzięłam skrzypce ze sobą do Szkocji, do Edynburga. I te skrzypce właściwie w pewnym momencie... wręcz uratowały mi życie, dlatego że
proszę.
Jest taka kultura grania na ulicy. Ja w pewnym momencie straciłam pracę, jeszcze nie miałam stałej pracy i grałam na ulicy. Zresztą to robi bardzo dużo studentów tam i w ten sposób zarabia. I spotkałam muzyków, którym się ta muzyka bardzo spodobała, to co grałam, i zaczęłam z nimi robić muzykę. Spędziłam tam rok i w zeszłym roku przyjechałam i też przez ten rok trochę z nimi muzyki znowu robiłam. I oni bardzo też byli urzeczeni polską muzyką i polskimi skalami, a ja przy okazji wzbogaciłam swoją wiedzę muzyczną o szkockie melodie.
No bardzo Ci dziękujemy za to świadectwo, czyli działasz w kulturze.
Dziękuję, tak. Bardzo też dziękuję za tę audycję.
Również Ci dziękujemy, z Panem Bogiem.
Pozdrawiam, z Panem Bogiem.
Dziękujemy. W tym momencie jakoś myślę sobie, że czas też zapytać naszego szacownego gościa, co z jego doświadczeń związanych z pedagogiką jest jakby tutaj wskazaniem na to, czy sztuka jest w ogóle potrzebna do wychowywania młodzieży.
Zdecydowanie tak. I widać to wyraźnie, bo zacznijmy od tych szkół artystycznych, o których mówiliśmy tutaj wszyscy. Jest to sieć szkół, która kształci dzieci od maleńkości, od szkoły podstawowej. Często są też przedszkola muzyczne. Te dzieci są zupełnie inne. No, moja córeczka też jest teraz właśnie w takiej szkole i też gra na skrzypcach, Zosieńka. I tam jest cisza. W porównaniu ze zwykłymi szkołami. Proszę Państwa, to niebywałe. Tam się zdarza, że jest przerwa Jest tam kilku takich urwisów z reguły, którzy tam troszkę pohałasują, ale generalnie tam jest w porównaniu ze zwykłą szkołą publiczną po prostu cisza.
Potwierdzam.
Te dzieci pracują, znają wartość pracy, wiedzą, co to jest czas, wiedzą, co to jest czas wolny, potrafią naprawdę ciężko pracować, potrafią się naprawdę uczyć i wiedzą, co to jest karność, posłuszeństwo, a jednocześnie miłość do sztuki. Więc jeżeli nasiąkają od dziecka kulturą, to ta kultura rodzi dobre owoce w ich życiu. W większości przypadków gra na instrumencie muzycznym to jest koordynacja dwóch półkul mózgowych. Mówiąc już konkretami, jeżeli dziecko od początku rozwija w sobie technikę manualną obu rąk, jednocześnie często w tym uczestniczą w jakimś stopniu inne części ciała, no bo albo oddycha intensywnie, albo używa nóżek, albo musi co chwila mieć koordynację pomiędzy wzrokiem a palcami typu fortepian, czy też dwa różne przeciwległe ruchy jak na skrzypcach. Jeden w jedną stronę, drugi w jednej płaszczyźnie, drugi w drugiej płaszczyźnie. Są to bardzo trudne zjawiska, ale to rozwija ogólnie umysłowość dziecka, inteligencję jego, no i niewątpliwie wrażliwość na sztukę. A jeżeli będziemy się trzymać słów Ojca Świętego, na pewno daleko zajdziemy, tak nawiasem mówiąc. Natomiast jest to powiedziane wyraźnie, że ta sztuka ma nas zachwycać i ma nas prowadzić do Boga. I właśnie ta praca też tu po drodze się kłania wszystkim.
To jest niesamowite i piękne. Chyba mamy kolejny telefon. Słuchamy.
I będzie pochwalony Chrystus. Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Przepraszam bardzo. Wydaje mi się, że może mój głos nie będzie jako od człowieka tutaj za bardzo wpasowany w treść audycji, ale w treść chyba, wydaje mi się, obecnych wydarzeń w Polsce będzie chyba owszem wpasowany. Mam dosyć niewdzięczną rolę. Chciałem przekazać, wydaje mi się, coś, co nakazuje mi sumienie, znaczy może trochę więcej jak sumienie. Chciałem powiedzieć do, w związku z sytuacją, która obecnie w Polsce się dzieje, że do, a propos Prawa i Sprawiedliwości, że władza, którą posiadają obecnie, zostanie...
Szczęść Boże, proszę pana, proszę się przedstawić. Tak byśmy...
Jacek z Holandii.
Panie
Przepraszam
Jacku.
Bardzo, ja wiem, że
Panie
nie jest zupełnie niepasujący głos, ale...
To znaczy się wiem, że sytuacja obecnie w Polsce jest bardzo niepokojącą wielu osób.
Przepraszam ojca, że dzwoni, ja całkowicie zdaję sobie sprawę, że to jest zupełnie głos niepasujący na obecną chwilę, ale to jest... Ja bym proponował jednak, że to, żeby tego pozwolić mi powiedzieć.
To powiedzieć. Bardzo precyzyjnie i mamy nadzieję, tak, że pan nie rozpocznie nam lawiny telefonów nie na temat. No prosimy bardzo.
Nie. Z jednym zdaniem.
Tak, prosimy.
Tak. Ponieważ przy...
Halo?
Zostanie dana innym. To tylko to, co chciałem powiedzieć.
Proszę powtórzyć, bo ktoś może pomyśleć, że nie słyszeliśmy albo nie wyemitowaliśmy. Po prostu nie było słychać ze względu na łącza.
Dobrze, dobrze. Ponieważ sprzeciwiliście się prawu Bożemu, zostanie wam władza odebrana, a zostanie dana władza innym.
Pozdrawiamy.
Włączyłem. Pewnie,
dobrze.
Zupełnie nie temat i tak dalej, ale...
Pozdrawiamy, dziękuję. Jest to cytat, jak dobrze rozpoznaliśmy, z Pisma Świętego, ale takie wyrywkowe zdania może przypasować jednocześnie do kogo tylko człowiek chce, więc przerywamy te myśli i w ogóle pozdrawiając pana bardzo serdecznie.
Prosimy o muzykę.
Prosimy o muzykę, tutaj podpowiada mi młodzież, ale przerywając zupełnie te myśli, to... Uważamy, że jej nie było po prostu.
Teraz kolejnym utworem będzie Epitafium, skomponowane przez Szymona Szewczyka. Autorem właśnie tego utworu jest obecny tutaj w studio student Akademii Muzycznej w Łodzi, Szymon Szewczyk.
Tak, dobry wieczór Państwu. Chciałem jeszcze powiedzieć o wykonawcach tego utworu. Jest to utwór na czworoskrzypiec, smyczki, fortepian i kotły. Pierwsze skrzypce zagrała Ola Szurgot, drugie Kaja Tomaszewska, trzecie Izabela Krysińska, czwarte Nina Fukuoka. Grały łódzkie smyczki, dyrygował Ryszard Jan Osmoliński, przy fortepianie Ewa Kaczmarek, Marta Sędkiewicz na kotłach. No chciałem również dodać, że był to utwór napisany specjalnie dla dyplomantów Szkoły Muzycznej imienia Henryka Wieniawskiego w Łodzi i właśnie wykonanie odbyło się na koncercie dyplomowym.
Szymon, ty miałeś jeszcze kilka myśli na temat roli sztuki w naszym życiu. Czy chciałbyś jeszcze coś dodać tutaj?
Tak, no oczywiście rola sztuki w życiu każdego człowieka jest trochę inna. Niektórzy odbierają ją bardziej emocjonalnie, innym. Dla innych jest to jak gdyby tło, może dla innych po prostu celów w życiu. Taki podkład jak gdyby. Zależy, no, my artyści, osoby, które zajmują się sztuką na co dzień, wiadomo, że to wypełnia większość, jak gdyby, życia tych osób. No cóż mogę powiedzieć, bo chyba mieliśmy rozmawiać o realizacji młodych osób w zakresie sztuki. No więc w dzisiejszych czasach być może nie jest tak łatwo jak kiedyś, tak jak w dobie Mozarta na przykład, kiedy to już od małego Mozart był muzycznie kształcony i mógł również tą sprawność kompozytorską w tym młodym przedziale wiekowym wykazać. W dzisiejszych czasach jest trochę inaczej. Ja pamiętam, kiedy byłem młody, również miałem pewne próby kompozytorskie, które no niestety były w takim dużym zaciszu robione w domu i jak gdyby nie miałem możliwości ich pokazać. Dopiero to się zmieniło, kiedy no, dostałem się na Akademię Muzyczną. Tam już były koncerty różnego rodzaju organizowane przez Akademię, gdzie mogłem pokazywać swoje kompozycje. Teraz już jest trochę lepiej. Mam możliwość również pisania muzyki do etiud filmowych. Współpracuję z Łódzką Szkołą Filmową. W każdym razie wiadomo, jeśli ktoś bardzo pragnie tej twórczości, to zawsze sobie poradzi, nawet może układać towary w hipermarkecie i z tego się utrzymywać, ale zawsze będzie czuł potrzebę tworzenia i będzie to robił bez względu na okoliczności, a również fajnie byłoby tworzyć i w jakimś sensie, w jakimś sensie nawet utrzymywać się z tego, no mieć jakąś taką nagrodę z tego, co się robi.
No to myślę, że to...
Ale dlatego ten świat muzyki filmowej jest mi obecnie bardziej bliższy, aniżeli świat takiej muzyki, no stricte muzyki niewykorzystywanej w żadnych obrazach, tylko tworzonej po prostu bez inspiracji obrazem, bez inspiracji czymkolwiek, muzyki z samej z siebie. Taką muzykę również zdarzało mi się tworzyć, aczkolwiek te inspiracje pozamuzyczne są również ważne, a wynika to między innymi z syntezy sztuk, która praktycznie istnieje od zawsze. Mogę tutaj jako przykład podać całą epokę modernizmu, na przykład Nikolajosa Ciurlionisa, litewskiego kompozytora, który był również malarzem i łączył te obie dziedziny sztuki. Czy chociażby Karłowicza, który na przykład poemat Powracające fale skomponował do własnego opowiadania pod tym samym tytułem. Właściwie to taka poezja pisana prozą. To wiadomo, w modernizmie takie eksperymenty były dość powszechne.
No dobrze. Wiesz, Szymonie, bardzo, bardzo to są interesujące, myślę, rzeczy. Jeszcze na pewno nie jedna audycja nas czeka, tak mi się wydaje.
Tak, rozumiem, bo tutaj troszeczkę mnie poniosło.
No bardzo Ci dziękujemy. Czas już nas bardzo nagli i prosilibyśmy o słówko podsumowania naszego gościa. Tak.
No, ja przede wszystkim Tobie gratuluję i trzymam kciuki za dalszy Twój rozwój, bo zapowiada się to wspaniale i cieszę się, że są właśnie tacy młodzi ludzie, którzy piszą na orkiestrę, że jest orkiestra, która chce to zagrać. To jest bardzo ważne.
To tak zawsze był problem.
Życzę Ci wielu telefonów, wiesz, wielu telefonów z zamówieniami, wiesz, tyle się...
Dziękuję uprzejmie.
Tak się to mówi, ale mogę krótko powiedzieć. Napisałem taki wiersz dla pokolenia JP2 znowu. To jest w sprawie tego i telefonu, który tutaj był i tego wszystkiego. Nazywa się to TV. Na polityków patrzę z politowaniem, na magów medialnych z obrzydzeniem. Drażnią mnie autorytety moralne swoim pokrętnym ględzeniem. W zaciszu domu czuję obecność duszy. Słyszę, co mówi sumienie. Wierzę, prawda zwycięża. Miłość budzi nadzieję. To wolność. Tu nikt mnie do niczego nie zmusi. Nie dajmy się zwariować. Zachowajmy trzeźwość myślenia. Mędrcy totalitarni kłamią. Narkotyk mediów, trucizna przez anteny. Dość zniewolenia. Od książki, przez ekran, aż do monitora. Cały świat patrzy w to fałszywe światło wielkiego manipulatora. Świat wirtualny nie powinien mieć nad nami władzy. Fikcja rządzi kalekimi umysłami młodzieży. Matrix, oszustwo, fałsz, bez żadnych granic. Bajeczka na dobranoc, świat rozrywki, czas stracony na nic. Wiara jest zawsze lepsza niż fikcja, umysłowa atrapa. Sztuczna inteligencja, potencjalna możliwość, wiary niegodna bajka napisana przez wyrachowanego wariata. Uczmy młodych wierzyć w tu i teraz. Tylko prawda pomoże nam uratować przyszłe pokolenia. Prawda to nie lewda. Ona dobro, nie zło broniesie. Bez światło cienia. Tylko prawda wyzwoli w nas kiedyś prawdziwą nadzieję. Prawda wszystko w dobro zamienia. Do dzieła.
Dziękujemy bardzo.
Ja również. Wszystkim szczęść Boże.
Bóg zapłać. I poprosimy ostatnie dźwięki, to będą... No powiedz.
Muzyka do filmu Marcel. Tak, wykonawcami tego utworu byli Aleksandra Szurgot na skrzypcach, Radosław Dobrynia na oboju i ja na fortepianie. I od razu chciałem serdecznie podziękować tym wykonawcom ze względu na to, że zgodzili się, nie pytając o korzyści materialne, jakie z tego będą czerpać, nagrać tą muzykę do tego filmu, i za to jestem im bardzo wdzięczny i chciałbym właśnie, żeby było dużo osób, muzyków, którzy robią to po prostu z pasją, a nie z chęci materialnej, że tak powiem.
Ja również chciałam podziękować Małgorzacie Greiter, która udostępniła mi swoje nagrania. Bardzo Ci dziękuję, Gosiu, bo wiem, że na pewno mnie słuchasz. Również chciałabym za przybycie wszystkim obecnym tutaj podziękować, że zgodzili się podjąć tak trudny temat. Wiem, że to... No, każdy, kto usłyszał, jaki to ma być temat, to był troszeczkę zszokowany i no, trudno było. Trudno było, ale myślę, że ocenę pozostawiam słuchaczom.
Tak, dziękujemy Tobie za pomysł i za zorganizowanie i za to, co uczyniłaś dla tego, żeby poruszyć ten temat.
Tak, jeszcze tak podsumowując słowa Ojca Świętego, które wypowiedział w 1980 roku w UNESCO. Człowiek żyje prawdziwie ludzkim życiem dzięki kulturze. Kultura jest właściwym sposobem istnienia i bytowania człowieka. Kultura jest tym, przez co człowiek jako człowiek staje się bardziej człowiekiem, bardziej jest.
Dziękujemy bardzo. Dziękujemy również wszystkim słuchaczom. Myślę, że ta audycja pobudzi nas do głębszego spojrzenia na kulturę.
My Wam dziękujemy za przybycie. Zapraszamy teraz do wspólnej modlitwy, a następnie będzie możliwość oczywiście pozdrowień. W Polsce jest godzina 23:34. Modlitwa na zakończenie dnia kompleta. Informacje o numerach stron w modlitewnikach Liturgia Godzin. dzisiaj świętych archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. Hymn Nim kres nadejdzie z pierwszego tygodnia w tomie czwartym, strona 971, w wydaniu skróconym 1166. Psalmodia, czytanie i modlitwa z piątku, w wydaniu skróconym, strona 1184, w tomie czwartym 990. Responsorium i pieśnie Symeona, w tomie czwartym, strona 995, w wydaniu skróconym 1169. Antyfona końcowa Bogu Rodzica Dziewica, w tomie czwartym, strona 975, w wydaniu skróconym, strona 1172. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Stając na zakończeniu tego dnia, zastanówmy się, jakim on był dla nas. Zastanówmy się nad wszelkimi możliwościami, łaskami, darami, którymi Bóg nas obdarzył. Podsumujmy te wykonane w stronę dobra, w stronę piękna, w stronę prawdy i przepraszajmy za to wszystko, co było w ciągu tego dnia pójściem w stronę zła, w stronę kłamstwa, w stronę niedbałości, w stronę grzechu. Za grzech przepraszając, prośmy Boga, aby go przebaczył, uświęcając, umacniając nas w dobrem. Zmiłuj się nad nami, Panie.
Zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje.
I daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Nim kres nadejdzie jasności, błagamy Stwórco Wszechświata, byś nas otaczał opieką i chronił w swojej dobroci.
Niech serca, nawet uśpione, przez sen czuwają przy Tobie, a kiedy zbudzi je zorza, niech Ciebie wielbią z weselem.
Niech ciało zdrowiem się cieszy i duch gorliwość odnajdzie, a Ty swym światłem przenikaj głębokie nocy ciemności.
O spraw to, Ojcze najlepszy, przez Syna Twego Chrystusa, co z Tobą w ducha jedności króluje w blasku na wieki. Amen.
Wołam do Ciebie, Panie, we dnie i w nocy. Panie mój Boże, wołam do Ciebie we dnie, żalę się przed Tobą w nocy.
Niech dotrze do Ciebie moja modlitwa. Nakłoń ucha na moje wołanie.
Bo moja dusza nieszczęściem jest przepełniona, a życie moje zbliża się do otchłani.
Zaliczono mnie do grona idących do grobu. Stałem się jak mąż pozbawiony siły.
Między zmarłymi jest moje posłanie, tak jak poległych, którzy leżą w grobach.
O których Ty już więcej nie pamiętasz. Nad którymi nie roztaczasz już opieki.
Strąciłeś mnie w otchłań najgłębszą, w mrok i przepaść.
Twój gniew mnie przygniata, zwiększyły się nade mną jego fale.
Odsunąłeś ode mnie wszystkich przyjaciół, wzbudziłeś w nich do mnie odrazę. Znalazłem się w więzieniu bez wyjścia.
Moje oczy sławną w nieszczęściu,
każdego dnia wołam do Ciebie, Panie, ręce do Ciebie wyciągam.
Czy uczynisz cud dla umarłych? Czy wstaną cienie, by wielbić Ciebie?
Czy to w grobach sławi się Twoją łaskę, a wierność Twoją w miejscu zagłady?
Czy Twoje cuda widzi się w ciemnościach, a sprawiedliwość w krainie zapomnienia?
A ja wołam do Ciebie, Panie, niech nad ranem dotrze do Ciebie moja modlitwa.
Czemu odrzucasz mnie, Panie, i ukrywasz swoje oblicze przede mną?
Cierpię biedę i od młodości stoję na progu śmierci. Dźwigałem Twoją grozę i osłabłem.
Przewalił się nade mną płomień Twego gniewu i złamały mnie Twoje groźby.
Zewsząd mnie otoczyły jak fale powodzi.
i topią mnie w jednym momencie.
Odsunąłeś ode mnie przyjaciół i towarzyszy, tylko ciemności mieszkają ze mną. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wołam do Ciebie, Panie, we dnie i w nocy.
Czytanie z Księgi Jeremiasza. Ty jesteś wśród nas, Panie, a Twoje imię zostało wezwane nad nami. Nie opuszczaj nas, Panie, nasz Boże.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy. Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, Twój jednorodzony Syn umarł i został złożony w grobie. Pomóż nam tak wiernie upodobnić się do Niego, abyśmy mogli razem z Nim powstać do nowego życia, który żyje i króluje na wieki wieków.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Bogu Rodzica Dziewica,
Bogiem sławiona Maryja, u Twego Syna Gospodzina, Matko zwolena Maryja, ziści nam, spuści nam, Kyrie eleison. Twego dziela Chrzciciela Bożycze, usłysz głosy, napełni myśli człowiecze, słysz modlitwę, ją nosimy, a dać raczy, Jegoż prosimy, a na świecie zbożny pobyt, po żywocie rajski przebyt, Kyrie eleison.
Dziękujemy za dar wspólnej modlitwy. Oczywiście dziękujemy młodzieży zgromadzeniu w studio za przybycie. Wszyscy jesteśmy młodzi duchem. Był apel, aby do generacji Jana Pawła II zaliczyć wszystkich, więc zaliczamy wszystkich również do młodzieży. Czas dla pozdrowień.
No to w pierwszej kolejności oczywiście nasz dostojny gość.
Pozdrawiam wszystkich rodaków w kraju i za granicą i wszystkich moich braci w zakonie, którego nie ma. To znaczy w zakonie ludzi dobrej woli. Szczęść Wam wszystkim, Boże.
Dziękujemy. Szymon?
Chciałbym pozdrowić wszystkich naszych słuchaczy dzisiejszych.
Krzysiu?
Ja też pozdrawiam wszystkich, a szczególnie Irminę i Hanię.
Krzysiu?
Ja bym chciał pozdrowić moją mamę i babcię. Chciałem pozdrowić wszystkich z naszego koła w Warszawie, szczególnie ojca Pawła Mazankę, ojca Waldemara, a także Wandę, Zosię, drugą Wandę, Basię, Łukasza i wszystkich moich znajomych z Ruchu Czystych Serc, szczególnie żonego.
To ja jeszcze pozdrowię obie Kasie, jedna z nich dzwoniła, i to osoby, które przyszły na nasze ostatnie spotkanie. Chciałem pozdrowić też swojego tatę, siostrę, siostrzeńców, Saszkę i wszystkie osoby, które starają się dbać o siebie i żyć w zgodzie z prawdziwymi wartościami wiary chrześcijańskiej. Pamiętajcie, że generacja na Pawła II to począwszy jest od roku 1920, kiedy się narodził, więc liczyć należy wszystkich. Mamy po prostu dbać o siebie i propagować wartościową kulturę, czy niższych lotów, czy wyższych, ale żeby ona była wartościowa.
Bogusiu?
Ja chciałam pozdrowić Trójmiasto, moją rodzinę, przyjaciół, szczególnie Monikę i Marcina.
Ja bym chciał pozdrowić bardzo gorąco całą swoją rodzinę, swoich bliskich, znajomych, przyjaciół, no nasze młodzieżowe koło, które jeszcze zostało po części w Łodzi, a szczególnie Anię Mazji oraz Anię Lik.
Naszego księdza prowadzącego, księdza Pawła. Chciałabym również pozdrowić wszystkich słuchających nas w Żyrardowie i dorosłe koło, panią Henię i pana Henryka, wszystkich księży proboszczów, którzy tak chętnie patrzą na tą naszą inicjatywę z obydwu parafii, siostrę Annę i moją mamę i mojego tatę, moje babcie, w całą rodzinę. Wszystkich pozdrawiam bardzo serdecznie.
Ja jeszcze tylko chciałem prosić z tego miejsca wszystkich o gorącą modlitwę w sprawie tego najpiękniejszego daru, jaki nam dał Ojciec Święty, bo w jego pokoleniu JP2 jest jeden święty, a nazywa się ksiądz Jerzy Popiełuszko. I oby to się stało faktem uświęconym przez Kościół Powszechny. I proszę o wspomnienie w tej intencji.
Dziękuję jeszcze raz za przybycie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i
Maria zawsze.
Teraz i zawsze.